Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, ojciec Robert Jasiak. Dziś w naszym studiu zapowiadany gość, ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski z Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam księdza doktora bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, ci, którzy słuchają wtorkowych audycji dla młodzieży, zwłaszcza tego cyklu Moja Duchowość, to na pewno już księdza po głosie rozpoznali. Ksiądz wraz z młodzieżą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tworzy te audycje. Bardzo dziękujemy za prowadzenie duchowe, bo to są bardzo piękne audycje, wiele dobrych rzeczy wnoszące. Ksiądz dzisiaj przywiózł ze sobą także część redakcji, która współtworzy. Jeszcze raz gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, a dzisiaj będziemy mówili o kryzysach w rozwoju życia duchowego, więc myślę, proszę Państwa, że temat bardzo ciekawy i jak zawsze niesłychanie aktualny.
Zanim podejmiemy jednak ten temat, chcę podziękować wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy informują nas na różne sposoby, czy bezpośrednio, czy telefonicznie, czy poprzez pocztę internetową, o ogromnym zainteresowaniu tą tematyką, którą podejmujemy, wyrażają swoje poglądy, dzielą się swoimi przeżyciami i przemyśleniami. To jest dla nas niezmiernie cenne i świadczy o tym, że jest wielkie zapotrzebowanie na tego typu problematykę. Ojciec wspomniał o tym, że część redakcji tego cyklu audycji, które tworzymy, jest tutaj ze mną. Właśnie chcę przedstawić moje studentki teologii 5 roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest tutaj z nami Agnieszka Deneka z Lęborka.
Szczęść Boże.
I Katarzyna Pańczuk z Myśli Boża.
Szczęść Boże.
To właśnie one dwie najczęściej zabierają głos w tych audycjach wtorkowych. Mili Państwo, problem kryzysu w rozwoju duchowym. Spróbujmy najpierw uświadomić sobie, że współczesny czas, czas przełomu tysiącleci, tocznego pośpieszenia, czy też przyspieszenia naszego życia, który dostarcza nam na każdym kroku licznych stresów, licznych problemów. Z tym się wiąże pogoń za dobrami materialnymi, które, przy pomocy których chcemy zaspokoić elementarne potrzeby naszej codzienności. Poza tym lansowane w mediach laickich postawy hedonistyczne, wzorce zupełnie obce chrześcijaństwu, obce naszej kulturze, a jednocześnie ubierane w piękne szaty, w piękne słowa duchowości, mistyki nawet. To wszystko sprawia, że współczesny człowiek czuje się niezwykle zagubiony i rodzi się w związku z tym kryzys życia duchowego. Chcemy więc podjąć ten temat, jakby wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, jakie odnośnie do swojego życia duchowego stawiają sobie nie tylko ludzie młodzi, może szczególnie podatni na kryzysy duchowe, ale także ludzie w wieku dojrzałym i coraz częściej także ludzie, którzy mają ukształtowany przez próby życiowe światopogląd, którzy czują się współcześnie bardzo zagubieni i czują się niepewnie. Może to wydawać się trochę dziwne, że właśnie ja w końcu czuję się jako jeszcze młodym człowiekiem, zwłaszcza przebywając wśród wspaniałej młodzieży akademickiej, obecne tu studentki, chcemy podejmować tak odpowiedzialne problemy dotyczące kryzysu w rozwoju duchowym i rozwiązywać ludzkie problemy. Ufam jednak, że Państwo, włączając się w nasze rozmowy poprzez telefony, poprzez dzwonienie do nas tutaj, to Państwo będziecie tworzyć ten program i będziemy wspólnie poszukiwać sposobów rozwiązywania duchowych kryzysów. Zanim jednak podejmiemy ten problem, proszę pozwolić, że tytułem wprowadzenia nakreślę pewną panoramę problematyki życia duchowego. Chodzi o to, byśmy wiedzieli, o czym mówimy. Zacznijmy od tego, co to jest życie duchowe, skoro mówimy o kryzysie życia duchowego. pomijając wszelkie dociekania bardzo specjalistyczne, należy stwierdzić, że życie duchowe to przede wszystkim takie działanie Ducha Świętego na mocy misterium paschalnego Chrystusa. I tak z tymże działaniem Ducha Świętego, że jego owocem jest doskonałość w wierze, nadziei i miłości w cnotach teologalnych, a wraz z tym dojrzałość osobowa. Mówiąc jeszcze inaczej, życie duchowe to zapoczątkowana we Chrzcie Świętym współpraca z Duchem Świętym w dziele odwzorowania w sobie postaw Jezusa Chrystusa. Życie duchowe więc ma na celu upodabnianie się do Chrystusa. Fachowcy mówią, że jest to chrystoformizacja, kształtowanie siebie na kształt Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II, między innymi w adhortacji o życiu konsekrowanym Vita Consecrata, życie duchowe definiuje bardzo prosto, a jednocześnie niezwykle głęboko. Jest to życie w Duchu Świętym i z Ducha Świętego. Czyli jeżeli Duch Święty jest osobową miłością, to oczywiście oznacza to, że życie duchowe to przede wszystkim życie miłością ku Bogu, ku bliźniemu i ku sobie samemu. To życie duchowe, współpraca z Duchem Świętym, życie w Duchu Świętym angażuje naszą sferę psychiczną, emocjonalną, intelektualną, a także sferę fizyczną, cielesną. Zatem życie duchowe stanowi istotny składnik życia wewnętrznego. To właśnie życie duchowe rozpoczyna się, jak wspomniałem, we Chrzcie Świętym. Wówczas człowiek staje się świątynią Trójcy Przenajświętszej. Zanim dojdzie do używania swojego rozumu, zanim stanie się samodzielnym podmiotem życia, już na niego oddziałuje cała Trójca Przenajświętsza. Już na niego oddziałuje łaska, oddziałuje Duch Święty. Od początku naszego zaistnienia, szczególnie od chwili Chrztu Świętego, znajdujemy się w promieniowaniu Bożej miłości. To tak jak człowiek, który przychodzi w świat, wchodzi w atmosferę, wchodzi w powietrze, które go ze wszech stron otacza i aby żyć, musi tym powietrzem oddychać. Podobnie jest i z chrześcijaninem. Przychodząc na świat, jest ogarnięty ze wszech stron, we wszystkich sytuacjach Bożą miłością. Jeżeli świadomie czerpie z tej Bożej miłości, otwiera się na tę Bożą miłość, pozwala się nią przeniknąć, wówczas żyje prawdziwie życiem duchowym. I tu może wspomnijmy, że kryzys będzie polegał na takim zamykaniu się na to, użyję tego porównania, jakby powietrze Bożej miłości. To tak, jakby człowiek się zaczął dusić, często z własnej winy. Trzeba jednak powiedzieć, że życie duchowe w takim znaczeniu, w jakim najczęściej o nim mówimy, zaczyna się w chwili nawrócenia. A więc kiedy chrześcijanin podejmuje świadomą decyzję odpowiadania na działanie Ducha Świętego. Przy czym nawrócenie to nie tyle jest nawróceniem od grzechu, od zła. Oczywiście to jest konieczny warunek. Chodzi jednak o to, że jest to nawrócenie do, zwrócenie się ku Bogu. Zwrócenie się jakby twarzą ku słońcu, aby wzrastać, aby się rozwijać. Ponieważ życie duchowe ogarnia całego człowieka, więc w całym człowieku ono się przejawia. Przejawia się w sferze jego poznawczej, w sferze wolitywno-wartościującej. Przejawia się w jego zachowaniu, w sposobie bycia, w relacjach międzyludzkich, we wszystkim tym, co człowiek robi, kim jest. Jednak chyba najbardziej życie duchowe staje się uchwytne w czterech takich głównych dziedzinach. Jest to modlitwa, życie sakramentalne, asceza, praca nad sobą i życie eklezjalne, zaangażowanie w życie Kościoła, które najczęściej ma postać jakiejś formy apostolstwa. Bardzo ładnie to wyraził święty Franciszek Salezy w swoim dziele Filotea, porównując życie duchowe do drabiny, o której śni patriarcha Jakub w Księdze Rodzaju. Drabina składa się z dwóch boków i licznych szczebli. Jeden bok to modlitwa, drugi sakramenty i na nich osadzone cnoty, postęp w cnotach. Jasną jest rzeczą, że drabina, która nie miałaby bądź to szczebli, bądź któregoś z boków, staje się narzędziem do niczego nieprzydatnym. Podobnie życie duchowe. Jeżeli nie będzie posiadało któregoś z tych trzech istotnych wymiarów, będzie koślawe. Ponadto cała asceza, postęp w cnotach, czerpiąc z tego porównania, musi być osadzona na tych filarach, jakim jest modlitwa i życie sakramentalne. Może jeszcze jeden szczegół warto zauważyć w tym porównaniu, na który pośrednio zwraca uwagę święty Franciszek Salezy, iż drabina patriarchy Jakuba była oparta na ziemi, a sięgała nieba. Podobnie nasze życie duchowe, porównane do tej drabiny, ma być mocno osadzone na ziemi, a więc w realiach naszego życia codziennego, to znaczy także w tej naszej kondycji psychofizycznej, w tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, tego w życiu duchowym nie wolno lekceważyć, ale musi być ono mocno wychylone ku niebu, ku temu wiecznemu przeznaczeniu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem miłością. I ta współpraca z Duchem Świętym, o której mówiliśmy, przejawia się w tych czterech zasadniczych obszarach. W modlitwie, w sakramentach, w ascezie i, co może nie zawsze bywa dostatecznie podkreślane, w zaangażowaniu w życie Kościoła. I dopiero wówczas, obserwując zaangażowanie człowieka w tych czterech obszarach, można mówić o rozwoju życia duchowego. Przez rozwój będziemy rozumieli jakościową zmianę, ale zmianę progresywną, prowadzącą do coraz pełniejszego odzwierciedlania w sobie, odtwarzania w różnych sytuacjach życia postawy Chrystusa. To także coraz ściślejsza z Nim więź miłości. To chyba święty Ireneusz stwierdził, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to znaczy na obraz i podobieństwo jednorodzonego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Rozwijać się w życiu duchowym oznaczałoby więc przechodzić od obrazu do podobieństwa, od starego człowieka do nowego człowieka. Oznaczałoby to więc przechodzenie od człowieczeństwa do bóstwa na kształt Chrystusa, a więc jakby przebóstwianie siebie, przemienianie swojej cielesności i podporządkowywanie jej sprawom nadprzyrodzonym i poddawanie swojej cielesności działaniu Ducha Świętego. Rozwój życia duchowego to jest takie wypłynięcie na głębie, to znaczy zanurzenie się w siebie, zanurzanie się w siebie, wchodzenie w siebie aż gdzieś do dna, aby tam spotkać się z Bogiem na dnie swojej duszy, w tym sanktuarium, gdzie człowiek z Bogiem przebywa sam na sam, czyli w swoim sumieniu, jak to pięknie zostało wyrażone w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes. Można jeszcze inaczej opisać rozwój duchowy. Słowami świętego Jana Chrzciciela, który wskazując na Chrystusa mówi: ja się mam umniejszać, aby On wzrastał. Na tym więc polega rozwój duchowy, aby coraz bardziej umniejszać swoje ja, swój egoizm, swoją pychę, poleganie na sobie, aby coraz bardziej dawać miejsce Chrystusowi w swoim życiu, pozwalać Mu prowadzić siebie, prowadzić swoje kroki ku spełnieniu. Mistrzowie życia duchowego na przestrzeni 2000 lat chrześcijaństwa próbowali na różne sposoby jakoś uporządkować ten dynamiczny rozwój życia duchowego i podawali różne schematy pozwalające identyfikować, badać, opisywać tę relację z Chrystusem w Duchu Świętym. I tak na przykład Jan Kasjan, zmarły w 435 roku, poszczególne etapy rozwoju duchowego porównuje do postaw ludzi. Tak na przykład na początku Jest to bardziej służebna bojaźń przed karą. Wydaje się, że człowiek wtedy spełnia wymogi życia duchowego bardziej z bojaźni przed karą, przed piekłem, bardziej z lęku, tak jak niewolnik. Potem przyjmuje bardziej postawę, która charakteryzuje najemnika, który owszem podejmuje zobowiązania, ale bardziej w nadziei nagrody. Natomiast najpełniejszym przejawem życia duchowego i takim przejawem doskonałości jest postawa miłości synowskiej, kiedy już nie z lęku, nie z nadziei nagrody, ale z miłości, z pełnego oddania człowiek przyjmuje wszystko to, co odczytuje jako wolę Bożą względem siebie. Inny autor, wspominany kilka dni temu w liturgii święty Benedykt z Nursi, zmarły w 543 roku, życie duchowe charakteryzuje według 12 stopni pokory. No, trudno tutaj może szczegółowo wymieniać te stopnie. Niemniej zwraca nam święty Benedykt uwagę, że zasadniczym kryterium, takim probierzem duchowego postępu jest pokora. Wzrost w pokorze oznacza wzrost w tej więzi z Chrystusem. Chyba najbardziej znanym takim schematem duchowego postępu jest schemat, jaki zaczerpnął święty Tomasz i rozwinął od autora z przełomu V i VI wieku, pseudo-Dionizego Areopagity. Według tego schematu mamy trzy stopnie życia duchowego. Jest to oczyszczenie początkujących, oświecenie postępujących i zjednoczenie doskonałych. Równie popularnym schematem duchowego rozwoju jest schemat, jaki podaje święta Teresa Wielka. Przypomnę, zmarła w 1582 roku. Właściwie święta Teresa podaje dwa takie schematy duchowego postępu. Pierwszy, opisany w jej autobiografii, porównany jest do czterech sposobów podlewania ogrodu duchowego. Najpierw jest to ciągnięcie wody ze studni, co oznacza, że człowiek wkłada wiele wysiłku, wiele trudu, a efekty tego trudu są niewielkie. Potem druga faza to posługiwanie się specjalnym narzędziem do czerpania wody, takim kołowrotem, który też wymaga wysiłku, ale już efekty są znacznie większe. Trzeci etap życia duchowego porównany jest do przekopania kanału. Samo przekopanie wymaga ogromnej pracy, ale już potem ta woda do duchowego ogrodu, woda łaski, spływa jakby swobodnie, obficie. A najdoskonalszym stopniem zjednoczenia z Bogiem jest stan, który Teresa porównuje do deszczu. Właśnie deszcz pada niezależnie od naszej woli, nawadnia doskonale, równo, dokładnie i my nie mamy na to większego wpływu. Przez to święta Teresa chce powiedzieć, że już na szczytach życia duchowego jesteśmy całkowicie poddani działaniu Ducha Świętego. Drugi schemat świętej Teresy, bogatszy, został opisany w dziele Twierdza wewnętrzna i przedstawia 7 komnat, przez które stopniowo przechodząc osiąga się, jak to ona określa, najpierw zaręczyny mistyczne, a potem małżeństwo mistyczne. Oczywiście to jest pewien obraz, pewna alegoria wzięta z Pisma Świętego, która pokazuje, że ta zażyłość, więź z Bogiem jest porównywalna do ścisłej więzi, jaka zachodzi pomiędzy małżonkami. I żeby podsumować tę dłuższą nieco refleksję wprowadzającą na temat tego, czym jest życie duchowe, jak się rozwija, może tylko jeszcze chciałbym zauważyć, że życie duchowe rozwija się w taki sposób sinusoidalny, ja bym powiedział. Czyli gdyby nam przyszło wykreślić jakiś schemat, jakiś wykres tego przebiegu, to chyba najbardziej adekwatnym byłaby sinusoida, linia taka falista, co oznacza, że w życiu duchowym jakby pewną prawidłowością jest pojawianie się wzlotów i upadków. I może zabrzmi to troszkę dziwnie, ale powiedziałbym tak, że samo przeżywanie kryzysów, czyli tych dołków, tych upadków, jeszcze nie jest problemem takim najważniejszym, pod warunkiem, że z każdego tego dołka, z tego dna sinusoidy jest wzlot, jest wzrost. albo mówiąc inaczej, kiedy wypadkowa tej linii falistej jest stale wznosząca się, a więc jest ten progres, jest to coraz doskonalsze odzwierciedlanie w sobie postawy Chrystusa. Oznacza to, że kryzysy są jakby wpisane w proces rozwoju duchowego. Pojawia się jednak problem, jak te, co będziemy rozumieć przez kryzys i jak te kryzysy się przejawiają, no i następnie jak te kryzysy rozwiązywać, aby rzeczywiście dokonywało się w nas dzieło twórczej współpracy z łaską Ducha Świętego.
Drodzy Państwo, dziś gościem Radia Maryja jest ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski z Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponieważ wielu ludzi zainteresowanych jest sprawą właśnie życia duchowego, ja bym chciał odesłać do strony internetowej Radia Maryja. Tam, proszę Państwa, można odnaleźć całą serię 101 pytań o życie duchowe autorstwa właśnie dzisiejszego gościa. Gorąco zapraszam. Jest w ogóle książka, którą można dostać, kupić. Zaraz powiemy gdzie i jak. Ja tylko przypomnę adres internetowy www.radiomaryja.pl. Radio Maryja pisane łącznie. A my powracamy do dalszego toku rozważań o kryzysach duchowych.
Czym jest kryzys? Właściwie nie istnieje jakaś jedna wyczerpująca definicja kryzysu. Dlatego, że zjawisko kryzysu obserwujemy chyba w każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego też trudno by było jednoznacznie powiedzieć, czym kryzys jest albo czym nie jest. Proszę więc pozwolić, że na użytek naszych tu rozważań, naszej dyskusji zaproponuję taką mniej więcej definicję, że kryzys to zachodząca w stosunkowo krótkim czasie radykalna zmiana sposobu zachowania, postępowania, to zmiana hierarchii wartości, punktu odniesienia i skutkiem tej zmiany jest albo rozwój, albo regres. A więc albo wychodzimy z kryzysu bogatsi, mocniejsi, albo w coraz jeszcze większy pogrążeni kryzys, czasami aż po dno rozpaczy. W powszechnym odczuciu kryzys jest czymś negatywnym. Słowo, które niesie ze sobą ogromny ładunek pesymizmu. Rozumiane jest często jako coś bardzo dramatycznego, jako taki bolesny zakręt w życiu człowieka, od którego trzeba za wszelką cenę uciekać. Zupełnie inne treści zawiera grecki źródłosłów pojęcia kryzys. On ma daleko szerszy zakres znaczeniowy. Oznacza bowiem jakąś taką siłę rozróżniającą, wysiłek oddzielania, dokonywanie wyboru, nawet spór albo osąd czy konfrontację w celu poszukiwania rozwiązania bądź też wyjaśnienia zaistniałego problemu. W czym się kryzys będzie objawiał? Tak jak powiedziałem, to zależy, czego ten kryzys dotyczy. My raczej będziemy mówić tutaj o kryzysie w życiu duchowym. Ale nawet w obszarze życia duchowego kryzys może mieć bardzo różne przejawy, w zależności od tego, kto ten kryzys przeżywa, czy to jest młody, człowiek dojrzały, czy człowiek w podeszłym wieku, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, w zależności od tego, jaki jest jego stan życia, sytuacja życiowa, okoliczności, a więc w zależności od tego także, co przeżywa, czego dotyczy dana sytuacja, którą on odczytuje jako sytuację kryzysową. Wydaje się, że najczęściej kryzys przejawia się w takiej sztuczności i niepewności w sposobie swojego bycia. Człowiek czuje, że jest nie sobą, że jest jakiś sztuczny. To nawet najbliższe otoczenie, zwłaszcza rodzina, wyczuwa, że ktoś wygłasza takie poglądy, w które chyba nie wierzy, co do których wyraźnie czujemy, że nie są jego, jakieś nabyte, jakieś obce. Często są to takie hasła głoszone w sposób bardzo taki pompatyczny, podniosły, prawie że coś w rodzaju wygłaszanych kazań swoim najbliższym. Oznacza to rodzaj takiego zagubienia człowieka w hierarchii wartości, czy nawet pojęć. Plącze się w tym, co chce powiedzieć. Kryzys przejawia się w takiej tymczasowości właśnie poglądów. Dziś człowiek mówi i myśli tak, jutro inaczej, jest bardzo zmienny, także obserwuje się w kryzysie dużą zmienność emocjonalną, a więc taką drażliwość, skrajne stany emocjonalne, od euforii do przygnębienia, od poczucia jakiejś świętości, jakiegoś natchnienia, aż do poczucia przygnębiającej winy, która jakby nie pozwala się zatrzymać spokojnie na modlitwie, nie pozwala stanąć w prawdzie przed Bogiem. To będzie właśnie takie przechodzenie gwałtowne od gorliwości do obojętności, do pogardy życiem duchowym, dotychczasowymi praktykami religijnymi, a potem znowu gwałtowny powrót do tychże praktyk. Więc to są takie niektóre przejawy kryzysu duchowego. Zresztą można by ich tu wymienić bardzo wiele i myślę, że Państwo, którzy zechcą do nas zadzwonić, zechcą włączyć się w nasze rozważania i dyskusje, z pewnością ubogacą tę prezentację przejawów kryzysu. Ja bym zaryzykował twierdzenie, że jest tyle twarzy kryzysu, ile twarzy ludzkich. Każdy z nas przeżywa kryzys. Jeżeli przeżywa kryzys, to przeżywa go na sposób niepowtarzalny, własny. Tak zresztą jak te wzloty w życiu duchowym są nasze, niepowtarzalne i nawet kiedy czytamy przepiękne dzieła klasycznej literatury ascetycznej, to zawsze jednak nie będziemy w stanie osiągnąć czy odzwierciedlić sobie dokładnie tego, co inni przeżywali. Zawsze to będzie nasze niepowtarzalne spotkanie z Chrystusem. I zanim zaproszę Państwa do włączenia się do naszej dyskusji, chciałbym podsumować tych kilka myśli o kryzysie takim porównaniem wziętym z jednej z książek współczesnego benedyktyna niemieckiego, bardzo poczytnego ostatnio w Polsce, Anselma Gruina, który pisze właśnie, że hodowcy ostryk, aby mieć perły, nacinają te morskie zwierzątka, w rany wkładają ziarenko piasku i ostrygi, doznając rozdzierającego bólu, cierpiąc, to włożone ziarenko piasku próbują otoczyć takim specjalnym śluzem, który z czasem staje się perłą. I im większe to ziarenko piasku włożone w ranę, im bardziej dotkliwa ta rana tej ostrygi, tym piękniejsza, tym dorodniejsza perła. Myślę, że jest w tym trafne porównanie do kryzysu człowieka. Bowiem im dotkliwszy kryzys i im mądrzej rozwiązany, tym piękniejsza w naszym życiu perła duchowego postępu, tym taką Bożą perłą. Mili Państwo, więc zapraszam do dyskusji, do wymiany poglądów, do podzielenia się swoimi doświadczeniami zwyciężonych kryzysów, dzięki którym czujemy, że nasze życie duchowe, nasza więź z Chrystusem udoskonaliła się, stała się taką duchową perłą. I chciałbym postawić Państwu dwa takie pytania jako tematy wiodące w naszej dyskusji na temat kryzysu w życiu duchowym. Mianowicie, jakie są, zdaniem Państwa, przyczyny kryzysu w życiu duchowym? Co powoduje, że człowiek przeżywa kryzys? I drugie pytanie z tym związane, jak wyjść twórczo z duchowego kryzysu? Jak przezwyciężyć tę sytuację trudną, aby stać się bardziej dojrzalszym, stać się bardziej podobnym do Chrystusa, jak bardziej dzięki doznanemu kryzysowi otwierać się na ludzi, na świat i przemieniać ten świat, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, przecież nie przez przypadek. Jest w tym wola Boża, abyśmy w tym świecie, w którym żyjemy i w tym czasie, w którym żyjemy, byśmy własne życie twórczo przeżywali i w ten sposób przyczyniali się do budowania cywilizacji miłości, jak uczy nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Zapraszam więc do naszej dyskusji.
Drodzy Państwo, numery telefonów do Radia Maryja dla słuchaczy z północnej części Polski do Łodzi włącznie 655 23 55. Dla południa Polski 655 23 56 i dla zagranicy 655 23 33 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Dziś gościem Radia Maryja jest ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski. Słuchamy Radio Maryja, proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Paweł z Radomia. No ja chciałem tak nawiązać właśnie do tematu, a przede wszystkim chciałbym pozdrowić księdza Marka Chmielewskiego.
Bardzo mi miło, dziękuję.
Bo dzwonię z Radomia, właśnie z parafii, z której ksiądz pracował.
O, miła to niespodzianka, dziękuję bardzo.
Tak. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście media zasypują nas takim laicyzmem po prostu za bardzo. I po prostu, no, człowiek wierzący po prostu jakby, jak okazuje swoją wiarę, jakby po prostu się po prostu krępuje czasami swojej wiary w takim właśnie zlaicyzowanym tym świecie, który nam się narzuca. I właśnie ten kryzys właśnie przychodzi, jak zwalczać właśnie samego siebie względem tego środowiska, w którym człowiek się obraca.
Dziękuję bardzo.
To jest właśnie taka sprzeczność, bo widzi się, że społeczeństwo jest nasze katolickie, prawda, wiary katolickiej, a z drugiej strony, jak się obserwuje codzienność życia, tak jakby odbiega od tej wiary. I to jest taka właśnie sprzeczność. Potem powstaje taki właśnie kryzys duchowy, wewnętrzny w ludziach. Także to nie jest takie do końca co pokazuje życie, a to, co człowiek wewnętrznie przeżywa.
Tak, to prawda, że mamy wiele do zrobienia w tym zakresie, aby nasze pragnienia, nasze przekonania znajdowały potwierdzenie w życiu. Papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi pisze, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Myślę, że w tym stwierdzeniu papieża Pawła VI jest wyjaśnienie tajemnicy ogromnej popularności i autorytetu na przykład obecnego Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest świadkiem, jest nie tylko nauczycielem, ale świadkiem. I myślę, że my też powinniśmy cały czas starać się o to, by być świadkami. Ja zdaję sobie sprawę, że w tej chwili wypowiadając te słowa, występuję bardziej jako może nauczyciel, no, rodzaj przyzwyczajenia zawodowego, nauczyciel akademicki. I wiem, jak bardzo mnie zobowiązuje do tego, aby być świadkiem. Jest jakieś napięcie między byciem nauczycielem a świadkiem. I każdy z nas w życiu codziennym musi być takim nauczycielem. Ojciec, matka względem swoich dzieci, ale także dzieci względem swoich rodziców. Dzieci wychowują swoich rodziców przecież. Dzieci wobec dzieci w rodzinie, młodzież. Wobec siebie nawzajem mamy być nie tylko nauczycielami, ale i świadkami. Ja myślę, że często nawet tego nam brakuje, abyśmy byli nauczycielami, abyśmy innym potrafili zwrócić uwagę, innych uwrażliwiać, pokazywać, gdzie jest prawda. Jest rzeczywiście jakiś generalny kryzys wiary. Pan Jezus powiedział, kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed moim Ojcem. Jeżeli nie mamy odwagi przyznać się do swojej wiary, to świadczy o tym, że jesteśmy rzeczywiście, jak Pan Paweł mówi, w głębokim kryzysie duchowym. Jak z niego wyjść? Ja myślę, że pierwsza rzecz, trzeba zdobyć się na odwagę.
Ale ta odwaga jest czasami bardzo negatywnie spostrzegana.
To nic nie zmienia. Właśnie nie bójmy się być rycerzami, świadkami Chrystusa, prawdziwym prorokiem. W Piśmie Świętym wszyscy prorocy, bez wyjątku, ja w tym momencie nie przypominam sobie innego proroka, który by nie cierpiał właśnie z powodu bycia świadkiem i nauczycielem zarazem. No, to jest jakby niezbędny element naszej wiary chrześcijańskiej, dźwiganie krzyża. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Nie szukajmy Chrystusa bez krzyża, bo znajdziemy krzyż bez Chrystusa. I to myślę, że podstawowa sprawa. Można to tłumaczyć jakoś tam socjologicznie, psychologicznie, na różne sposoby, ale chyba rzecz jest bardzo oczywista. Najpierw musimy odważyć się, zaświadczyć o Chrystusie, wierząc jednocześnie, że w chwili próby, jak to czytamy w Ewangelii, nie będziemy zostawieni sami. W odpowiednim momencie będzie nam podpowiedziane, co i jak mamy mówić. My po prostu nie wierzymy w to, że Duch Święty działa w nas i przez nas.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, mam taką gorącą prośbę. Teraz już no, nie będziemy w stanie ogłaszać spraw pielgrzymki, bo Państwo dzwonią, pytają, czy są jeszcze gdzieś wolne miejsca, jeszcze chcieli Państwo jechać. Teraz musimy już to zostawić, bo no, po prostu już jest troszeczkę za późno.
Możemy tylko pozdrowić pielgrzymów.
Tak, możemy pozdrowić, bo już naprawdę trudno jest kontaktować.
Zaczynimy w imieniu wszystkich.
Tak, gdzie są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Proszę bardzo, słuchamy. Halo? Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Antoni. Ja chciałem coś na ten temat powiedzieć. Właśnie jak człowiek wpada w cierpienie, co to jest, jak to ja w swoim życiu odebrałem. Po prostu ja zauważyłem, że przynajmniej do mnie dotarło najbardziej z Ewangelii to, co Chrystus powiedział, gdy nie umrzesz dla samego siebie. Ja to zrozumiałem, że tutaj chodzi o to, że trzeba dążyć do tego, żeby wewnętrzne ja, wewnętrzne te swoje egoizm, wewnętrzna wola, żeby to umarło, żeby umarło, to znaczy w ten sposób doprowadzić swoją tą wolę, żeby ona była całkowita woli Boga, bo gdy człowiek, gdy ja tą swoją wolę eksponuję, ja mam jakieś pragnienie, to wtedy cierpię, bo to pragnienie nie było, czy jest niemożliwe do zrealizowania, czy tam w ten, czy w inny sposób. Obojętnie, czy to jest to pragnienie pozytywne, czy negatywne, ale zawsze następuje cierpienie wtedy, kiedy ja jakieś tam mam plany, pragnienia i nie godzę te swoje pragnienia z wolą Boga, tylko jako swoja.
No niestety przerwało się połączenie, może ksiądz
bardzo komentuje. Bardzo szkoda, bo to, co pan zaczął mówić, rzeczywiście jest bardzo ważne, mianowicie, aby starać się widzieć swoje życie w perspektywie tego planu, jaki Bóg ma wobec każdego z nas. Bóg jest miłością. On troszczy się o nas z miłością i kieruje naszym życiem tak, aby osiągało pełnię. Kiedy człowiek szuka własnej woli, a często nie wie do końca, czego szuka, błądzi, chodzi po omacku. A jeśli człowiek idzie po omacku, na przykład w ciemnym korytarzu, w ciemnym pomieszczeniu, potyka się, obija się o pozostawione tam przedmioty i rzeczywiście zadaje sobie cierpienie i zadaje sobie ból.
Mamy kolejny telefon, proszę bardzo, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Czy może pani troszeczkę głośniej mówić?
Proszę bardzo.
O, dziękuję bardzo.
Wracając do, znaczy, żeby w nawiązaniu do dzisiejszego tematu, ja muszę powiedzieć, że już żyję tyle lat, że w swoim życiu przeżyłam, znaczy doświadczyłam wzlotów i upadków duchowych, znaczy upadków w sensie tej spadku sinusoidalnego, tej pochyłej. Natomiast po każdym takim właśnie wzlocie, który jest w moim, ja przeżywam to jako stan ducha, który naprawdę mój duch unosi mnie, można powiedzieć, że tak fizycznie to ja bym mogła powiedzieć, że w ten czas mój duch jest tak w takim stanie radości, że moje stopy jakby nie stąpały, nie dotykały ziemi. Jest to tak wielka radość i tak wielki stan ducha, że jeżeli przychodzi taki moment właśnie takiej później stagnacji i takiego jakiegoś właśnie takiej oziębłości, jest to coś tak bardzo bolesnego, że ja to przeżywam, to znaczy jest to dla mnie tak wielkim bólem, że coś, co było taką wielką radością, gdzieś to ucieka. I nieraz zastanawiałam się, gdzie jest tego przyczyna. W moim odczuciu stan takiego właśnie takiej stagnacji przychodzi wówczas, gdy mój stan taki kontaktu z Bogiem w ciągłej rozmowie zaczyna słabnąć, gdy sprawy życia codziennego zaczynają wchodzić tak bardzo, to życie takie ziemskie, zainstalowanie się tutaj na ziemi, tymi sprawami, które są rzeczą codzienną, zaczyna tak jakoś dookoła zamykać ten stan ducha, który jest związany z ciągłym kontaktem, czyli z modlitwą, rozmową z Bogiem. I w ten czas, kiedy im mniej jest tej rozmowy z Bogiem, im mniej jest tego kontaktu, tym ta spadek tej radości, tego wzlotu jest coraz większy. I mnie przynajmniej taką pomocą, że tak powiem, takim wiadrem zimnej wody na głowę, kiedy dochodzi do takiego momentu, że zaczyna się taka szarzyzna, taka codzienność, na tą oziębłość duchową cierpienie fizyczne. Cierpienie fizyczne znowuż jest bodźcem do tego, że mój duch zaczyna się przybliżać do Boga, bo dla mnie każde cierpienie fizyczne staje się takim kontaktem i taką rozmową z Bogiem, że mój duch znowuż wznosi się do góry. Dla mnie wielką taką pomocą do szukania kontaktu z Bogiem jest święta Faustyna, która, że tak powiem, jest dla mnie wielkim wzorem. I ja wiem, to znaczy z mojego doświadczenia, tak jak ksiądz właśnie chciał, no jak to kto przeżywa, to jak słabnie mój duch rozmowy z Bogiem, modlitwy, tak słabnie ten duch po prostu wielkiej radości we mnie. I w ten czas, kiedy właśnie przychodzi cierpienie, znowuż się wyzwala we mnie duch kontaktu z Bogiem, modlitwy, ta łaska, która się pogłębia w łasce wiary. Poza tym, niezależnie od wszystkiego, bardzo głęboko wchodzenie w Pismo Święte, to znaczy w czytanie, modlitwa Pismem Świętym, to znaczy otwieranie Pisma Świętego i szukanie wskazówek na dzień dzisiejszy, bo dla mnie Pismo Święte jest pismem ponadczasowym. Ono jest dla mnie na dziś, na dzień, na moją sytuację, na mój stan ducha, na moje problemy, na mój świat, który mnie otacza na dzisiaj. I właśnie Pismo Święte jest ten czas takim ukojeniem w tych wszystkich. Zaczyna się od tego właśnie, że w tym Piśmie Świętym, czyli w tej dobrej nowinie, zaczyna się ta radość. Ta radość, która później powoduje ten wzlot, która jest tą radością. I jestem o tym przekonana, że pojmowanie wiary, nawet tej głębokiej wiary wyniesionej z domu, trzeba rozróżnić między wiarą a religijnością. Bo jeżeli się z domu wyniesie, z domu katolickiego wyniesie się postawę taką religijną, bym powiedziała, chodzi się do kościoła, wszystkie przykazania, wszystko, ale nie pogłębia się w sobie wiary, to jest się letnim. Natomiast doświadczenie tego, żeby być zimnym albo gorącym, to jest właśnie w ten czas, kiedy jest te skrajności powodują, że kiedy człowiek doświadczy, że jest gorący, to w ten czas, kiedy oziemnie, to wie, gdzie ma szukać tego ratunku, żeby znowu być tym gorącym, a najgorzej być takim po prostu letnim sobie. I to jest moje doświadczenie. Ja bardzo cierpię z tego tytułu, kiedy właśnie wchodzę w taki okres, kiedy ta radość, że tak powiem, ginie we mnie radość, a zaczyna się taka codzienność, ale już doświadczyłam w swoim życiu i wiem, gdzie jest dla mnie, to jest moje lekarstwo, gdzie jest dla mnie lekarstwo i jak ja mam z tego wychodzić. Dziękuję bardzo i Bóg zapłaci za tą audycję.
Dziękuję bardzo za to piękne świadectwo swojego doświadczenia. Rzeczywiście trafnie tu Pani zauważyła, że termometrem naszego życia duchowego jest modlitwa. Jeżeli zaczyna szwankować życie modlitwy, to tym samym życie duchowe. I można by mówić tu o jakimś takim sprzężeniu zwrotnym, że właśnie zaniedbywanie modlitwy powoduje stygnięcie życia duchowego, tej więzi z Chrystusem, i odwrotnie, stygnięcie więzi z Chrystusem, na przykład poprzez jakieś upadki grzeszne, będzie hamowało nasz zapał modlitwy. Wspomniała Pani o tym, że codzienność często pochłania nas tak, że gubimy to żywe pragnienie więzi z Bogiem. Nie możemy jednak oskarżać codzienności. Byłoby rzeczą chyba nierozsądną uciekać od spraw codziennych, zamykać się. W końcu na przykład ludzie świeccy mają własne powołanie i trudno, żeby starali się naśladować mnichów zamkniętych w swoich eremach, odciętych pozornie tylko fizycznie, odciętych od świata, po to, żeby odnajdywać taki stan ciszy, takiej przestrzeni spotkania z Bogiem. Przypomina mi się tutaj taka wypowiedź Tomasza Mertona, który mówił, że jeżeli uciekasz na pustynię, w samotność od ludzi, dlatego że ich nienawidzisz, że ci przeszkadzają, to owszem, oddalisz się od zgiełku świata, ale w tej ciszy nie znajdziesz tak naprawdę ani samotności, ani ciszy, ale całe stado diabłów. Czyli właśnie tą wewnętrzną burzę, wewnętrzny chaos. Więc myślę, że nie trzeba uciekać, pogardzać codziennością i marzyć o takim idealnym czasie, w którym nareszcie będziemy mogli się rozpłynąć w Bogu. Raczej przeciwnie, mamy tę codzienność włączyć w całe nasze życie duchowe. Właśnie to jest ta drabina duchowa mocno oparta na ziemi. Bo tylko w ten sposób będziemy mogli przemieniać ten świat, w którym żyjemy, nie uciekając od niego, ale właśnie biorąc odpowiedzialność za ten świat, za te wszystkie problemy, które nas dotykają. Właśnie myślę, że to, co przeżywamy w naszej codzienności, to także powinno być przedmiotem naszej modlitwy, naszego spotkania z Chrystusem, naszej rozmowy z Chrystusem. Mówiąc inaczej, pewnym wyznacznikiem rozwoju życia duchowego będzie przechodzenie od życia modlitwy, czyli od tego czasu zarezerwowanego tylko i wyłącznie dla Pana Boga, do modlitwy życia, do tego dialogu z Chrystusem w Duchu Świętym, który ogarniać będzie również wszystkie troski, wszystkie sprawy nasze i naszych bliskich ludzi, które Pan Bóg nam postawił na drodze. Tu jeszcze Pani dotknęła bardzo ważnej sprawy, kilku bardzo ważnych spraw. Ja jestem pełen uznania dla tych cennych myśli i dla Pani takiej głębokiej znajomości w praktyce życia duchowego. Często właśnie się wyczuwa w takich stwierdzeniach, że jest to nie tyle wiedza, ile po prostu mądrość, a więc takie przeżywanie prawdy jako czegoś bardzo osobistego, czerpanego właśnie z takich doświadczeń, z przechodzenia, twórczego przechodzenia kryzysu. Otóż Pani wspomniała o tym, że cierpienie człowieka jakby stawia na nogi. Nie mogę się oprzeć w tym miejscu, aby nie sięgnąć do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który między innymi w liście apostolskim Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia stwierdza, że cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym podmiocie. Nieco dalej Ojciec Święty pisze: cierpienie ma służyć nawróceniu, czyli odbudowaniu dobra w podmiocie, który w wezwaniu do pokuty może rozpoznać miłosierdzie Boże. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie cierpienie przede wszystkim leczy człowieka z takiego zapatrzenia, tak jak Pani powiedziała, z takiego zapatrzenia w siebie, życie jakimiś iluzjami, marzeniami, zmusza po prostu do realnego ujmowania rzeczywistości. Ja bym tu jeszcze dorzucił jedną rzecz, że takie doznawane cierpienie fizyczne, a zwłaszcza cierpienie, które wiąże się z przeżywaniem tego stanu ducha, który określamy mianem kryzysu, może być środkiem wychodzenia z kryzysu. To znaczy, z chwilą, kiedy człowiek czuje taką wewnętrzną pustkę, takie rozdarcie, zagubienie i cierpi z tego powodu, jest świadom tej sytuacji, i gdybyśmy w takiej sytuacji potrafili pomyśleć o innych i na przykład jakimś aktem wiary, jakimś aktem modlitwy, ten swój stan ducha, tego ucisku wewnętrznego, umieli ofiarować za innych, za tych, którzy na przykład przeżywają podobny kryzys jak ja. Gdybyśmy trochę na moment odwrócili tę uwagę skoncentrowaną na tym, że jest mi źle ze sobą, innych, którzy odczuwają podobnie jak ja. Sądzę, że w ten sposób znaleźlibyśmy jedną z furtek wyjścia z tego kryzysu.
Wspomniała Pani jeszcze o tym, że o przeżywaniu pewnych stanów, tak mi się to skojarzyło, z tym, co powiedział święty Ignacy Loyola, o przeżywaniu pocieszenia i strapienia i sposobach zachowania się, kiedy przeżywamy taki stan. Co święty Ignacy rozumie przez pocieszenie duchowe? Jest to pewna łatwość życia wiary, łatwość modlitwy. Mamy świadomość bliskości Boga, wręcz można powiedzieć odczuwalną bliskość Boga. Nikt tam nie musi udowadniać, że Bóg jest, bo my po prostu o tym wiemy. My czujemy tę Bożą obecność przy nas. Ale jak w tym momencie się zachować? Czy ulec tej euforii i nie oglądać się na nic innego? Święty Ignacy mówi, żeby owszem, być wdzięcznym Bogu, ale mieć świadomość, że po okresie pocieszenia przyjdzie czas strapienia. Przyjdzie czas, jak mówimy, czas kryzysu. On jest nieunikniony w życiu duchowym. I przeżywając stan pocieszenia, winniśmy się przygotowywać już na to, co nas czeka i co nas może spotkać w strapieniu. Tutaj w czasie pocieszenia mamy zbierać siły na to, aby przeżyć okres kryzysu. Tutaj mamy się utwierdzać w tym, co buduje naszą wiarę. Gdy z kolei przychodzi okres kryzysu, okres strapienia duchowego, kiedy naprawdę ono się może przejawiać w tym, że jest nam się trudno modlić, że jakby mamy takie odczucie, że Bóg nas pozostawił, jesteśmy sami. W tym momencie mamy żyć świadomością tego, co było w stanie pocieszenia. Przecież wtedy nie mieliśmy wątpliwości, że Bóg jest. A teraz pojawia się wątpliwość. Co uczynić? Odwołać się do tego, na czym budowaliśmy przedtem nasze życie wiary. Więc strapienie nie jest jakimś kresem, ale właśnie szansą do tego, aby iść dalej. Bo i mamy nadzieję i powinniśmy w czasie, żyjąc, będąc w czasie strapienia, w czasie kryzysu, winniśmy żyć nadzieją, że Bóg jest, że On nas wspomaga. Daje taki pewien czas doświadczenia, w pewien sposób nas doświadcza, wypróbowuje naszą wiarę po to, aby później znowu nam dać okres radości, pocieszenia, umocnienia. To jest jakby, tak jak ksiądz wspomniał, naturalny proces rozwoju życia duchowego. Jest wzlot, jest upadek, ale po to, żeby znowu był wzlot.
Tak, tutaj do tego, co Agnieszka powiedziała, ja bym to tylko tak określił. Święty Ignacy mówi o takiej zasadzie agre contra, działać przeciw. Właśnie to się wiąże z tymi stanami takimi skrajnymi, ambiwalentnymi, prawda? Kiedy jest stan euforii, to jednak należy pamiętać, że przyjdzie kiedyś chwila ciemności i odwrotnie, w chwili ciemności pamiętać, że zawsze po burzy wstaje słońce, a po nocy przychodzi dzień. Myślę, że to pozwala nam zachować jakąś taką równowagę ducha, nie pozwala popaść właśnie w skrajności, w przygnębienia.
I zawsze zachować tę postawę nadziei chrześcijańskiej.
Oczywiście.
Słuchamy Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, kiedy słuchałam tego porównania o perle i tej ostrydze, to mi przyszło do głowy, troszeczkę, znaczy później może, jak nad tym pomyślałam, przyszło mi do głowy nieco inne, też takie przyrodnicze porównanie, że, znaczy to z własnego doświadczenia trochę też, że to jest być może tak jak z wężem, bo wąż rośnie, a skóra mu nie rośnie i co pewien czas ta stara skóra musi na wężu popękać i on wtedy wygląda tak dość obrzydliwie, ale wyłazi z niego ta stara skóra i on wyłazi w nowy, ładny. I ja takie mam wrażenie, że kiedy człowiek rośnie duchowo, to coś jest, co nie rośnie razem z nim i w którymś momencie musi to stare popękać i wtedy I przynajmniej ja to tak przeżywam i wtedy właśnie się przeżywa taki kryzys, że są, że człowiek czuje się właśnie tak, że Bóg go opuścił, pozostawiony samemu sobie, są trudności w modlitwie, trudności, czasami to nawet, znaczy przynajmniej tak w moim życiu było, że czasami to trudności również zewnętrzne się pojawiają, to się jakoś tak wszystko wiąże, ale kiedy później, kiedy to minie i można spojrzeć, jakby to powiedzieć, z pewnej perspektywy na sytuację, to się odnosi wrażenie, że to było potrzebne i że no, człowiek się odnowił w pewnym sensie. No to jeszcze ten, jeśli idzie z mojego doświadczenia, że ofiarowanie cierpienia no i pomaga i wydaje mi się, że, znaczy ja, że cierpienie jest taką dużą wartością, że warto ofiarowywać za innych, to się wtedy nie marnuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi się podoba to porównanie. Rzeczywiście tak jest, że człowiek ma takie wrażenie, że w pewnym...
Może szczęść Boże, już przejdę na antenę.
Dziękujemy bardzo. Chcę powiedzieć, że to porównanie jest bardzo piękne i uświadamia nam, że rzeczywiście człowiek w sytuacjach kryzysowych odnosi niekiedy wrażenie, że jest taki brzydki, taki niepodobający się Bogu i chciałby tak jak święty Piotr powiedzieć, odejdź Panie ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Panie Boże, Ty nie powinieneś się mną zajmować, bo ja jeszcze nie jestem przygotowany, ja nie jestem godzien. Właśnie ja się wstydzę, chowam się jak Adam w zarośla, bo jestem nagi wewnętrznie. Ogromnie chyba ważne jest to, abyśmy uwierzyli, że Bóg nas kocha bezwarunkowo, bez względu na to, czy jesteśmy we własnym poczuciu piękni, czy też właśnie tacy pokaleczeni, tacy pomarszczeni, czy popękani z tą obłażącą skórą. Kasia chce.
Rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo piękne jest to porównanie. I tak zauważyłam, że czasami my się tak upieramy, żeby cały czas było tak, jak nam jest. Modlimy się, jest nam tak dobrze, Panie Boże, nie zabieraj mi tego, niech będzie, jak jest. I kiedy Bóg nam zabiera, chce zabrać nam mniej, aby dać nam więcej, czyli żebyśmy cały czas wzrastali ku Chrystusowi, czyli żebyśmy byli coraz bardziej dojrzali, to my chcemy być cały czas jak te małe dzieci, które się bawią. Jest nam dobrze i niech tak będzie. I boimy się zostawić tych małych ciuszków, jak ten
upierają się przy swoim.
Tak. I to jest właśnie, to właśnie rodzi ogromne kryzysy.
Wspominał o tym pan Antoni. On mówił, że cierpienie wynika często z tego, że Bóg, jakby nasze plany są niwelowane przez wolę Bożą. Kiedy nie jest tak, jak my chcemy, wówczas to wywołuje w nas cierpienie. Ale znowu, spójrzmy na ten problem z perspektywy wiary. Tak jak Kasia powiedziała, Bóg nam coś zabiera, ale zabiera nam to, co zbudowaliśmy własnymi rękoma. Coś, co było zbudowane na piasku. Coś, co na pewno jest nietrwałe. Ale zabiera po to, aby zbudować coś, co będzie zbudowane na fundamencie, na skale. A skałą jest Chrystus.
Jeszcze tylko chciałam dodać, że nie mamy w życiu takiej alternatywy. Nie musimy wybierać Bóg i ja, mój plan i mój Boga. I plan Boga. Plan Boga jest zawsze moim planem. Kiedy ja wybieram to, czego Bóg chce, kiedy idę za Jego głosem, kiedy wypełniam Jego wolę, wtedy właśnie coraz bardziej dojrzewam, coraz bardziej staję się pełnym człowiekiem. Nie ma tutaj rozdarcia.
I myślę, że właśnie w tym, co tutaj Kasia powiedziała, tkwi źródło wielu kryzysów, że przeciwstawiamy Bóg i ja. Nawet kiedy modlimy się w Ojcze Nasz, bądź wola Twoja, to czy nie jest tak, że często myślimy tak, jakby gdzieś tam w podświadomości tkwi, byleby zgadzała się z moją. Przeciwstawiamy Boże plany własnym planom. Boga traktujemy nie jako naszego Ojca, przyjaciela, tego, który jakby niesie mnie na swoich ramionach, tylko jako rywala, jako konkuta. I tu chyba tkwi źródło wielu kryzysów.
Tak mi się też wydaje, że Bóg nam każe ryzykować, tak jakby niejako iść w ciemno. My nie wiemy, dokąd On nas poprowadzi, nas zaufania. Zaufaj mi i będzie dobrze.
Ale czy dzięki temu właśnie nie dokonuje się proces dojrzewania? To tak jak matka, która chce nauczyć dziecko samodzielnego chodzenia, zmusza go do ryzyka, żeby zrobiło kilka kroczków o własnych siłach, choć ona zawsze z tyłu czuwa, zabezpiecza przed ewentualnym upadkiem. A jeśli nawet ten upadek się zdarzy, no to wiemy, że dziecko jest jakoś tak fizjologicznie ukształtowane, że no jak klapnie i sobie krzywdy wielkiej nie zrobi, choć tam czasem popłacze, ale potem jest dumne, że zrobiło dwa kroki.
Czyli nie można się bać upadków. Czasem to człowieka bardzo, bardzo paraliżuje, boi się, że coś mu się nie powiedzie, że upadnie i to sprawia, że on cały czas stoi w miejscu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzieli.
Teraz i zawsze.
Temat jest kryzys duchowy, prawda?
Tak, proszę pani, kryzysy w rozwoju życia duchowego dokładnie.
Duchowego. Otóż dotychczas to wszystko brzmi tak bardzo uczuciowo. Ja uważam, że nie przeżywa kryzysu duchowego człowiek, który przykazania Boże i kościelne wypełnia tak, jak to się należy. Wtedy, kiedy człowiek przestanie wypełniać 10 przykazań Bożych i tak dalej, kiedy po prostu spada w potworne grzechy, wtedy jest potworny kryzys duchowy. I ciekawe, ja mówię o ludziach wierzących, że człowiek świadomie wie, że grzeszy, a mimo wszystko przechodzi te sprawy, te grzeszne życie i ten kryzys duchowy. I jak z niego się wychodzi? Wychodzi się tylko przez modlitwę. Przez modlitwę. Oczywiście cierpienie bardzo, bardzo wpływa na wyjście z kryzysu duchowego. Ale najbardziej pomaga bardzo, bardzo mocna modlitwa. I wtedy można dopiero z tego kryzysu duchowego wyjść. Ja osobiście innego wyjścia nie widzę. I wydaje mi się, że tylko należałoby nawoływać, że ludzie, którzy, a jest takich bardzo dużo, którzy świadomie wpadają, katolicy, w ten kryzys duchowy, żeby się bardzo modlili, wtedy na pewno Bóg im dopomoże i z tego kryzysu wyjdą.
Dziękujemy bardzo.
Powiedziała pani coś niezmiernie ważnego, że powodem kryzysu może być grzech. Jak człowiek, który popada w tym momencie w kryzys, powinien zapytać siebie, co może być przyczyną jego kryzysu. Jeżeli uświadamia sobie właśnie, że powodem kryzysu jest grzech. Pani powiedziała, można to uleczyć przez modlitwę, ja powiem więcej. Jest sakrament pokuty i pojednania. Sakrament uzdrowienia. Sakrament podniesienia człowieka, człowieka, który upadł. Więc nie tylko modlitwa, ale i sakrament, ten dar, który otrzymaliśmy od samego Chrystusa. To On w tym sakramencie nas dźwiga.
To jest właśnie ta drabina, więc na pewno modlitwa jako taki najbardziej dostępny nam środek wyjścia z kryzysu. Zawsze modlitwa jest nam dostępna. Nie potrzebujemy specjalnych wysiłków, żeby się modlić. O ile skorzystanie z sakramentu pokuty, który jest niezbędny do wyjścia z kryzysu, bo o własnych siłach często się nie jesteś dźwignąć, wymaga jednak pewnego wysiłku, chociażby udania się do kościoła, do świątyni, znalezienie kapłana, konfesjonału, to modlitwa jest zawsze takim środkiem, po który możemy sięgnąć w każdej sytuacji. Więc bez wątpienia w tym względzie modlitwa jest jakby pierwszym i najważniejszym środkiem, ale nie można zapomnieć właśnie, że musimy zawsze w sytuacji popadnięcia w kryzys z powodu grzechu najpierw uleczyć ranę duszy spowodowaną grzechem. Więc musimy najpierw odzyskać więź z Chrystusem i zaczerpnąć z Jego mocy. Beze mnie nic nie możecie uczynić, mówi Pan Jezus. Święty Paweł powiada podobnie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko. Ale muszę znaleźć więź z Chrystusem, także sakramentalną. I wrócę tu do tego porównania do drabiny ze snu patriarchy Jakuba. Potrzebna jest także asceza, wysiłek, praca nad sobą. Pani tutaj wspomniała, że właśnie w kryzysy popada człowiek, który nie żyje przykazaniami Bożymi. To prawda, ale chyba też nie bez znaczenia jest to, jak realizuje te przykazania. Samo zachowywanie materialne przykazań może rodzić wiele kryzysów. Ważne jest to, jak